z Księgi Wyjścia. Wówczas Mojżesz zaśpiewał wraz z Izraelitami tę pieśń dla Pana. Zaśpiewam Panu, wielka jest Jego chwała. On konia i jeźdźca pogrążył w odmętach. Pan moją mocą i pieśnią. On stał się moim wybawcą. To mój Bóg. Będę Go uwielbiał. Bóg mego Ojca. Będę Go wywyższał. Pan potężny wojownik. Nosi On imię Pan. Teraz rozpoczynamy konferencję. To była pieśń Mojżesza, którą wyśpiewał po przejściu przez Morze Czerwone. I od razu nas ustawia w pewnej perspektywie. Bóg Jahwe jest Panem. Jest to perspektywa, która zupełnie nie współbrzmi z tym, co znajdujemy we współczesnym świecie w szeroko pojętej kulturze. I taki cytat na rozpoczęcie. Wówczas rzekła wróżka do Wiedźmina. Dam ci taką radę. Obuj żelazne buty. Weź do ręki kostur żelazny. Idź w żelaznych butach na koniec świata. A drogę przed sobą kosturem macaj. Łzami skraplaj. Idź przez ogień i wodę. Nie ustawaj. Wstecz się nie oglądaj. A gdy już zedrą się chodaki, gdy zetrze się kostur żelazny, gdy już od wiatru i żaru wyschną Twe oczy tak, że już ni jedna łza z nich wypłynąć nie zdoła, wówczas na końcu świata odnajdziesz to, czego szukasz i to, co kochasz. Być może. I Wiedźmin poszedł przez ogień, wodę, wstecz się nie oglądał, ale nie wziął ni butów żelaznych, ni kostura. Wziął tylko swój miecz wiedźmiński. Nie posłuchał wróżki. I dobrze zrobił, bo to była zła wróżka. I to jeszcze miałoby z jakiej to jest kroniki, ale to mi akurat uciekło. Dlaczego to przeczytałem? Nie chodzi o to, że teraz mamy się bawić Wiedźmina. Nie wiem, czy wam babci opowiadały bajki. Tak. A pojawiła się bajka o żelaznych trzewiczkach. Nikt nie mieliście. Ja miałem, bo... Była? Była. Jest, ponieważ żelazne trzewiczki i kostur żelazny to jest motyw obecny w wielu baśniach czy podaniach i to jest jakby taka stała. Co to miało wyrażać? Jeżeli piękna dziewczyna, a może nie piękna dziewczyna, ale dziewczyna wzgardziła przystojnym młodzieńcem z zarozumiałości i młodzieniec gdzieś nam zniknął, no to wtedy musiała to odpokutować. Musiała założyć żelazne buty, iść na koniec świata i zazwyczaj na wielkiej górze czekał jej ukochany. I ona musiała wejść na tą górę i te buty miały ciążyć. Żelazny kostur miał się ścierać. Ponieważ buty były symbolem pokuty, symbolem wyrzeczenia, symbolem cierpienia i symbolem trwałości, bo żelazo jest twarde. I dlaczego wziąłem ten fragment jako wstęp do rekolekcji? Ponieważ w mojej opinii wiemy, jaki Sapkowski ma światopogląd. To nie jest katolik. I nie chodzi mi o to, że on nam daje wzór. Natomiast jest twórcą współczesnej i kultury, i pewnie wysokiej, i kultury średniej, i kultury niskiej. Jest to człowiek, który za zasłoną opowieści fantastycznych potrafi genialnie pokazać jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo i jakimi wartościami my żyjemy. I już samą koncepcją swojej narracji, dlaczego ta bajka jest mi tak bliska, co on zrobił? Po prostu bierze motywy obecne w baśniach i zmienia końcówkę. Tak samo zrobili furorę ze Shrekiem, prawda? Całujemy żabę i sami stajemy się żabą, bo wszyscy czekamy, żaba staje się księżniczką. I ludzi wychowanych w tradycyjnym koncepcji świata to bardzo denerwowało i denerwuje. Sapkowski był posądzany o plagiaty w tej swojej tak zwanej rewriting, powtórnym pisaniu opowieści, że bierze motywy jasne i po prostu sobie coś tam w nich zmienia. Więc to jest taki plagiat, to nie są jego pomysły. On tylko chce szokować. I gdy pojawił się pomysł Netflixa, wiemy, jaki jest Netflix i jaki ma światopogląd, prawda? Jeżeli chodzi na przykład o koncepcję poczęcia człowieka. Ale Netflix produkuje i seriale religijne, na przykład o Świętym Pawle, i zupełnie w tym samym studio antychrześcijańskie. I gdy pojawił się pomysł adaptacji Wiedźmina, to pierwszy problem. Moi drodzy, w Wiedźminie nie ma czarnoskórych. Więc nie możemy tego nakręcić, bo nie ma Murzyna. No i teraz wprowadzić czy nie? W uniwersum jego to nie występuje. Więc widzimy, jaki jest problem. I to, że takie stosowanie literatury, że wybieram obecny motyw i zmieniam koncepcję, zmieniam zakończenie i to mnie w ogóle nie przeraża, nie drażni, to mnie wręcz bawi. To jest, moi drodzy, współczesny świat. Mamy pewnego rodzaju wartości, do których byliśmy przyzwyczajeni. Aż tu nagle ktoś wpada na pomysł, że zamieńmy te wartości. Może będzie weselej. Nie wiemy, czy lepiej, ale może nie będzie nudno. I zamieniamy wartości. I jeżeli ktoś powie, że to jest głupie albo nielogiczne, a to tym gorzej dla logiki. To tym gorzej dla logiki. I takie myślenie weszło również do chrześcijaństwa. Ja jak patrzę na siebie, a jestem fanem pewnego rodzaju literatury, to jakby dla mnie to już nie jest nic nowego, bo ja w tym wzrosłem. I to powoduje pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Jeżeli się patrzy na przykład na jego powieści te z lat 80. i te najnowsze, do kwestii życia jest zupełnie inne podejście. Po prostu robi kalkę z tego, co się pisze w głównych magazynach, w mediach i to wstawia w bohaterów usta. I kim jest główny bohater? Jest to osoba niewierząca. Nie ma żadnego Boga. Jest to osoba uczciwa. To znaczy, ma kodeks moralny, wiedźmiński, ma dwa miecze, wiemy, i na pytanie, jeden miecz ma być srebrny, drugi ma być stalowy. I pytanie, że jeden używasz do czego? Do zabijania potworów, a drugi na ludzi. Tylko kto jest potworem? To pada w jego powieści. Czy bardziej potworny jest człowiek, czy bardziej ludzki jest potwór? I te pytania nie wzięły się znikąd. Dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji? Co się wydarzyło? Patrząc na historię. Mojżesz, gdy wyśpiewał swój hymn, to w nim wyśpiewał: to jest Bóg, to jest Pan moich ojców. Ja jestem włączony w pewną historię. I pobożny Żyd tamtych czasów, zapytany o to, kim jest twój Bóg? A to nie podawał, że gdyby to był chrześcijanin, że to jest Trójca Święta, mamy jedną uzję, trzy hipostazy, potem mamy jeszcze unię hipostatyczną. Takich definicji nie opowiadał. Kim jest mój Bóg? A on mówi: widzisz, pewnego dnia byliśmy niewolnikami w Egipcie. I było to. I nagle Bóg zaingerował i zaczynają opowiadać historię. I z tej historii opowiedzianej wyjawia się Bóg. Co to miało? Jaki porządny jest element takiej rzeczy? Że ten Bóg jest częścią historii mojego ojca, mojego dziadka, mojego pradziada i ten Bóg jest częścią mojej historii. To znaczy, On jest częścią mnie. Ja z tym Bogiem mam relację. On występuje może jako postać nienamacalna, jako postać mojej opowieści, ale On jest obecny. I czasami nasze opowieści, które tworzymy, mają większe oddziaływanie na nas niż nasza rzeczywistość. Świat, który sobie tworzymy, i pragnienia, one mogą być czasami bardzo iluzoryczne, ale mogą mieć większy wpływ na mnie niż taki suchy fakt. Więc jest ta opowieść. I teraz my opowieści zmieniamy. I ten Bóg, który nam się do tej pory jawił, okazuje się nieboski. I skąd się wzięły takie zarzuty? Człowiek kiedyś w oświeceniu, gdy zachwyciliśmy się naszym umysłem, wierzył, że stworzy idealny świat. No to bardzo ładnie papież Benedykt pokazuje, jeżeli mówi o Baconie. Wymyśliliśmy, moi drodzy, linijkę. I linijka nam zabiła duchowość. Dlaczego? Bo zaczynamy mierzyć. Czas to jest ciągłość. Przestrzeń też. Tutaj nie ma podziału na centymetr, na dwa centymetry. Ale odkąd zaczęliśmy mierzyć, sprowadzać sztuczny podział, odtąd dotąd, to nam się porobiły takie luki. My wszystko zmierzymy. A jak zmierzymy i będziemy mieć do tego liczby, to matematycznie zaczniemy tworzyć maszyny, technikę i świat będzie dobry. I my ten świat stworzymy. I myśmy w coś takiego uwierzyli, że stworzymy takie systemy, również teologiczne, które dadzą nam szczęście. I co się okazało? Belle époque. Ta najpiękniejsza epoka w historii człowieka zakończyła się I wojną światową. Ten piękny świat, stworzony na intelekcie, runął w gruzach. Okej, wypadek przy pracy. I nagle przychodzi II wojna światowa. I wtedy już wszystko. I człowiek po II wojnie światowej zadaje sobie pytanie: tworzyliśmy takie opowieści i do czego doprowadziły? I to słynne pytanie Izraelitów w Auschwitz. Gdzie był Bóg? Jest to pytanie, które cały czas się przewija. I to pytanie jest, nie pamiętam dokładnie, mam problem z imionami, chyba Manfred. To Centrum Pojednania w Auschwitz, prawda? Tam jest taki ksiądz niemiecki, który działa na rzecz pojednania i on mieszka przy Auschwitz, przy obozie koncentracyjnym. Dlaczego? Ponieważ gdy wszedł w tamtą przestrzeń, to nie wstrząsnęło, jak sam o tym mówi. Polakom, mówi, jest troszkę łatwiej, bo wchodzimy w tą przestrzeń i my identyfikujemy się z Mesjaszem. Chrystus cierpiał, nasz naród też tam cierpiał. I prosimy o przebaczenie dla oprawców, prosimy o zmiłowanie dla ofiar. Natomiast, gdy wszedł Niemiec i zobaczył, że w tym obozie pracowali jego przodkowie, że ci ludzie mieli kapelanów księży, że ci ludzie po pracy szli na niedzielną Eucharystię i w poniedziałek wracali do tej pracy, co oni mają zrobić? Jak mają się do tego ustosunkować? I jest to pytanie również jego, gdzie był Bóg? I on sobie postawił właśnie za cel trochę taką ekspiację. Bo jego narodowi dużo trudniej się jest pogodzić z tym wydarzeniem. I mamy takie doświadczenie. I teraz człowiek próbuje dać odpowiedź. O, kończy się czas. Dać odpowiedź na te problemy. I człowiek tą odpowiedź daje. My też sobie damy na następnej konferencji, przynajmniej początek. I moi drodzy, zadanie domowe. W odniesieniu do dzisiejszej Ewangelii. Co znaczy dla ciebie, że Bóg cię może zbawić? To znaczy, konkretyzuję. Jaką funkcję widzisz w Boga w twoim życiu jako Zbawiciela? I drugie, czym jest dla ciebie zbawienie? W jaki sposób Bóg cię zbawia? I czym jest dla ciebie zbawienie? I tutaj postarajcie się być uczciwi. Po prostu napisać to, co wy czujecie. Czym dla was jest zbawienie? I my się bardzo możemy potem wstydzić, że niektórzy mogą mieć najprzeróżniejszy pomysł na zbawienie, naprawdę, nie wiem, że będę sobie siedział w łazie i pił piwo. To jest dla mnie moje takie uczucie zbawienia. Takie miałem, dlatego to przywołuję siebie, to nie jest wzięte znikąd. I tego się nie musimy wstydzić. Każdy ma swój poziom rozwoju duchowego. Każdy ma swoje pragnienia. I od czegoś trzeba zacząć. Jak Bóg zbawia, według mnie? I ku czemu chcę być zbawiony? Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieki. Amen.
Proszę o pytanie.
Nie, tutaj mamy Augustyna, matematyka jest boska, ponieważ matematyka jest w umyśle Boga.